Popołudnie wnet.
We wtorek, ostatni dzień kwietnia, czyli 30. Wita Państwa Łukasz Jankowski w Popołudniu wnet z pięknej, słonecznej, ciepłej Warszawy, 19 stopni na termometrach, a w słońcu, czyli w naszym studio, również znacznie cieplej. Machamy i pozdrawiamy Kraków, chłodniej wedle naszych prognoz, 14 stopni i pada deszcz, ale jeżeli Państwo chcieliby to zweryfikować, to można wysyłać zdjęcia na przykład do nas na Facebooku i pokazać, że wcale w Krakowie nie jest tak ponuro i pochmurnie i wcale nie jest tak nieprzyjemnie u progu długiego weekendu, bo już jutro 1 maja, dzień wolny od pracy, więc jeżeli ktoś już skończył swoje zadania służbowe, no to pewnie siedzi w samochodzie i już myśli, albo w komunikacji miejskiej i już myśli, co to się będzie działo za chwilę, kiedy te 3 dni wolnego plus weekend, to jest 5 dni bez brania urlopu, można odpocząć. Radio takiej przyjemności nie ma, bo przed nami cały cykl ważnych wydarzeń. Jutro się zacznie, bo jutro w Warszawie po pierwsze szczyt na wysokim szczeblu pod tytułem Razem dla Europy, czyli delegacje z 10 państw, które 15 lat temu, licząc od jutra, czyli od 1 maja, wstąpiły do Unii Europejskiej, spotkają się w Warszawie i stąd będzie wspólny komunikat Urbi et Orbi ze ust premiera Mateusza Morawieckiego, a także w godzinach popołudniowych, zdaje się o 13, że nic się nie zmieniło, wyruszy marsz suwerenności, czyli demonstracja środowisk narodowych związanych z ugrupowaniem, z koalicją Konfederacja. Marsz, który był zagrożony, bo najpierw ratusz się na niego nie zgodził, ratusz warszawski oczywiście, a potem sąd dwukrotnie uchylił tą decyzję. Najpierw w pierwszej instancji, potem w apelacyjnej Bartusz się odwołał i takie to będą dwa ważne wystąpienia. Na 3 maja, poza uroczystościami państwowymi, które naturalnie co roku się odbywają i słusznie, że tak jest, no to będziemy mieli o godzinie 14 wykład Donalda Tuska. Ciekawy jestem, czy Donald Tusk będzie sobie rozmawiał, dyskutował, kłócił się ze swoim kolegą, przewodniczącym Rady Europejskiej, Jean-Claude Junckerem, o tym, czy obecny rząd chce polexitu, czy go nie chce. Pamiętamy, że wczoraj dla dziennika Rzeczpospolita przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział, że obecny rząd nie czyni żadnych kroków w kierunku polexitu i że to jest raczej wizja niemożliwa. No, wydawało się, że po to Donald Tusk przyjeżdża, żeby nam to wszystko zakomunikować. To jest nawet ciekawa sytuacja. Niemniej ciekawie jest w Wenezueli. Tam Juan Guaido, czyli tymczasowy prezydent wybrany przez tamtejszy parlament, lider opozycji wobec obozu prezydenta Maduro, powiedział tak: rozpoczęła się końcowa faza odsuwania Maduro od władzy. Juan Guaido oświadczył we wtorek, czyli dzisiaj, że rozpoczęła się końcowa faza jego planu odsunięcia od władzy Nicolasa Maduro i wezwał Wenezuelczyków oraz armię do poparcia go, aby zakończyć uzurpację Maduro. Poinformowano również o uwolnieniu opozycyjnego działania Leopoldo Lopeza, który od prawie 2 lat przebywał w areszcie domowym. Narodowe Siły Zbrojne podjęły właściwą decyzję i liczą na poparcie wenezuelskiego narodu, powiedział Juan Guaido, lider opozycji wenezuelskiej. To wszystko dzieje się w Caracas, stolicy tego państwa. My szerzej o godzinie 16.30 ten news, które podają wszystkie światowe agencje, będziemy szczegółowiej omawiać z naszym gościem, a na naszym poletku krajowym, poza tym, że weekend i że weekend też będzie pełen politycznych emocji, więc warto w majówkę słuchać Radia Wnet, bo my będziemy mniej więcej starać się być na bieżąco z tym, co się będzie działo politycznie, no to mamy w Krakowie, zresztą ukłony dla drugiej stolicy, ważne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, dużo ważnych zdań powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, mimo że wydawało się, że to było takie ad hoc przygotowywane wystąpienie, bo jeszcze dziś rano żyliśmy, że w Krakowie wystąpi profesor Legutko i wicepremier Beata Szydło, a tu się rano okazało, że będzie też prezes Prawa i Sprawiedliwości. No to zanim opowiem Państwu, co Jarosław Kaczyński powiedział o tym, co czeka Polskę, o tym, o tej takiej warstwie ideowej sporu politycznego, to posłuchajmy, co powiedział o 13. emeryturze, bo dzisiaj pierwsze przelewy do emerytów z tego właśnie tytułu poszły.
Przed chwilą dowiedziałem się, że program wsparcia dla emerytów, ta 13. emerytura już zaczyna spływać na konta. To, proszę Państwa, wsparcie skromne. Ja to przyznaję, ale takie są dzisiaj możliwości. Ale sądzę, że ważne dla wielu spośród Państwa, dla wielu polskich emerytów i rencistów. To jest wsparcie, które jednocześnie jest częścią, można powiedzieć, że początkiem programu podnoszenia emerytur w Polsce wraz ze zwiększeniem się możliwości państwa, ze zwiększaniem się możliwości państwa. Miejmy nadzieję, że te możliwości będą się zwiększać i to zwiększać szybko albo przynajmniej dość szybko. A jednocześnie, Szanowni Państwo, to jest także program służący temu zwiększaniu tych możliwości. Bo jeśli spojrzeć na te wielkie programy społeczne, które zostały podjęte w 2015 roku, a ich główna realizatorka siedzi tutaj przy tym stole, pani premier Szydło, i na te programy, które ogłosiliśmy, już wcielamy w życie w roku 2019, to można powiedzieć, że do ich podjęcia skłoniły nas dwie przesłanki. Pierwsza z nich odnosiła się do poczucia sprawiedliwości. Polska była krajem, gdzie było bardzo, bardzo wiele niesprawiedliwości. I nie mówię o tej niesprawiedliwości z okresu komunistycznego. Mówię już o tej nowej niesprawiedliwości po roku 89. To można było i trzeba było zmienić. Trzeba było tylko umieć. Trzeba było umieć rządzić.
To ja jeszcze może do tego wystąpienia, którego Państwo fragment wysłuchali. Jeden z początkowych fragmentów Jarosława Kaczyńskiego w Krakowie, które odbyło się po godzinie 13, dołoży jeszcze dwa cytaty. Jeśli chodzi o fakty, tak mówi Jarosław Kaczyński, to co można przewidzieć, że będzie po prostu tak, że mówiąc najkrócej i prosto, żeby nikt nie miał wątpliwości, o co chodzi. Zabiorą to, co myśmy dali, zabiorą, bo nie będą mieli innego wyjścia. Zabiorą, bo finanse publiczne znajdą się ponownie w stanie ciężkiego kryzysu. Ci wszyscy, którzy te finanse ograbiali, będą z powrotem mieli poczucie, że znów można, że znów sytuacja wróciła do tego, co było przedtem, żeby było jak było, mówił w czasie tego samego wystąpienia oczywiście Jarosław Kaczyński. I jeszcze jeden cytat dla Państwa przygotowałem. Przemówienie miało miejsce po godzinie 13 za cała konferencja, bo to nie tylko prezes PiS-u, ale także wicepremier Beata Szydło, także profesor Legutko, poseł Prawa i Sprawiedliwości przemawiali na tym spotkaniu, ale najważniejsze było przemówienie lidera partii. Rzecz jasna i wrócę do tego wystąpienia. Tutaj trzeba dodać pewien element, będzie łamanie demokracji, będzie jej niszczenie, mówi Jarosław Kaczyński, ale będzie także ofensywa lewactwa, którą już dzisiaj widać w wielu samorządach, także tutaj w Krakowie. Ofensywa przeciwko tradycyjnym wartościom i przeciwko zdrowemu rozsądkowi. Jeżeli Państwo chcecie, by ta fala, która tak szkodzi zachodniej Europie i zaczyna szkodzić już także Polsce, została powstrzymana, żeby natrafiła na opór na poziomie Unii Europejskiej, w instytucjach Unii Europejskiej, to naprawdę bardzo ważne jest to, żeby formacja, która będzie się temu przeciwstawiała i będzie potrafiła się temu przeciwstawiać, bo tu prostu już ma w Unii Europejskiej bardzo duże doświadczenie. Miała tam naprawdę dużą liczbę posłów tą formacją. Jest oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Słowo oczywiście dodałem od siebie. Jarosław Kaczyński tak mówił bez tego. Oczywiście dzisiaj w Krakowie w godzinach wczesno popołudniowych. My mamy już 16:14 już na zegarach. No to tutaj kończymy ten krótki przegląd najistotniejszych wydarzeń, które przyniósł dzień od godziny 12:50 do godziny 16:00. I już za chwilę, mam nadzieję, uda nam się połączyć z wiceministrem spraw zagranicznych, no bo jutro w Warszawie, wydaje się, będzie ważne wydarzenie rangi międzynarodowej. Ale zanim to nastąpi, to oczywiście kawałek muzyki warto byłoby zażyć i zażyjemy tej muzyki razem z nieśmiertelnym i przeze mnie bardzo lubianym zespołem Raz, Dwa i Trzy.
Popołudnie Wnet.
I tak w Popołudniu Wnet zagrał zespół Raz, Dwa, Trzy w Radio Dwóch Stolic, Kraków, Warszawa, ale teraz przynajmniej przez kilkanaście minut to będzie Radio Trzech Stolic, bo w Poznaniu, w kolebce państwa polskiego, w kolebce Rzeczpospolitej jest Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jaka pogoda w Poznaniu?
Bardzo piękna pogoda. Niedawno tutaj przyleciałem, także cieszę się tą piękną pogodą, choć cały czas w pracy.
Cały czas w pracy, jak i my wszyscy w Warszawie, też ładnie w Krakowie pada. Panie ministrze, to zacznijmy może od Krakowa, bo tam wydaje się ważna deklaracja Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniu z wyborcami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że jest tylko jedna partia, która może, jak to ujął prezes Kaczyński, przeciwstawić się lewactwu, przeciwstawić się transformacji społecznej, która idzie z zachodu. Pan się czuje częścią tej drużyny?
No zdecydowanie. Ja jestem częścią drużyny Prawa i Sprawiedliwości od 18 lat. Jako 19-letni student Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza studiujący stosunki międzynarodowe zapisałem się do Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy po powstaniu tej formacji. I to, co jest w tej formacji dla mnie osobiście ważne i co odróżnia też tą formację od innych, to jest z jednej strony to, że jej cele się nie zmieniło od tamtego czasu. Kiedy ja się zapisywałem w 2001 roku do Prawa i Sprawiedliwości, to takim naczelnym hasłem Prawa i Sprawiedliwości była reforma wymiaru sprawiedliwości i do dzisiaj musimy się bić o tą reformę wymiaru sprawiedliwości również z instytucjami europejskimi, które próbują nam ingerować w nasze pomysły i nasze postulaty związane z reformą wymiaru sprawiedliwości. Ale też Prawo i Sprawiedliwość odróżniało od innych formacji skuteczność i wiarygodność. Kiedy zadeklarowaliśmy, jakie elementy programowe chcemy zrealizować w 2015 roku podczas konwencji programowej w Katowicach, no to przez ostatnie 3,5 roku konsekwentnie i skutecznie je realizujemy. Dlatego w tej formacji jestem od zawsze, można powiedzieć, jak chodzi o moją aktywność polityczną i czuję się tu doskonale i też podzielam opinię prezesa Kaczyńskiego, że Prawo i Sprawiedliwość to jest ta formacja, która jako jedyna w tej chwili może skutecznie dawać odpór różnym eksperymentom społecznym.
Prezes Kaczyński w Krakowie mówił tak: ofensywa przeciwko tradycyjnym wartościom i przeciwko zdrowemu rozsądkowi. Jeśli państwo chcecie, by ta fala, która tak szkodzi zachodniej Europie i zaczyna szkodzić już także Polsce, została powstrzymana, żeby natrafiła na opór, to trzeba wybrać właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Czy poza wyborami do Europarlamentu, które 26 maja, to czy jutro z Warszawy, gdzie będzie spotkanie Razem dla Europy, także popłynie jakiś sygnał w tym wymiarze? Czy to spotkanie delegacji 10 państw, które 1 maja roku 2005 wstąpiły do Unii Europejskiej, 2004 wstąpiły do Unii Europejskiej, będzie miało także jakiś wymiar ideowy?
No, to są bardzo różne państwa i przedstawiciele tych różnych państw oczywiście też na wiele problemów mają różne spojrzenia, nie ma co tego ukrywać, natomiast łączy nas jedno i dlatego też dobrze, że premierzy na zaproszenie pana premiera Morawieckiego przyjeżdżają do Warszawy i to tutaj właśnie w Warszawie odbywa się ten rocznicowy szczyt szczyt rozszerzeniowy, tak można go nazwać, łączy te państwa chęć wprowadzania do Unii Europejskiej świeżości, nowego spojrzenia, również wtedy, kiedy jest to konieczne głębokich reform, bo te państwa, które reprezentują rozszerzenia, począwszy od 2004 roku, później kolejne rozszerzenia, no w sumie mamy 13 tych państw, które rozszerzyły Unię Europejską od 2004 roku. Te wszystkie państwa reprezentują właśnie spojrzenie na Unię Europejską w duchu z jednej strony oczekiwania poszanowania własnej suwerenności i własnych zasad, ale z drugiej strony też wizję koniecznych reform Unii Europejskiej. Sądzę, że jutro ten sygnał, jakie te kierunki reform Unii Europejskiej winny nastąpić właśnie ze strony liderów państw europejskich padną.
Pewnie nie przypadkowo. Tuż przed tym szczytem premier Mateusz Morawiecki i na łamach miesięcznika Wszystko, co najważniejsze, i na łamach portalu Politico mówi o tej Unii Narodów, Unii Ojczyzn, która ma jednak się przeformułować w tą stronę, żeby oddać część kompetencji i wzmocnić kompetencje parlamentów narodowych w ramach integracji europejskiej, w ramach projektu europejskiego. Czy to jest ten duch, który przyświeca nie tylko Polsce, nie tylko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ale także będzie przyświecał jakiejś konkluzywnej deklaracji, która wyniknie z jutrzejszego warszawskiego szczytu?
No, nie chciałbym uprzedzać tych jutrzejszych wydarzeń, więc pozwoli pan, panie redaktorze, że jednak nie zdradzę wszystkiego, co jutro się wydarzy. Natomiast no, nie będzie to spotkanie czysto okolicznościowe. Będzie to jednak spotkanie, w ramach którego, jak sądzę, padnie no, też pewien wspólny głos na temat przyszłych oczekiwań tychże państw wobec Unii Europejskiej. I te teksty premiera Mateusza Morawieckiego wspomniane przez pana są, można powiedzieć, no też taką zapowiedzią naszej wizji tego, co my jako lider regionu będziemy promować w Unii Europejskiej. Nie jest to zresztą żadne zaskoczenie, bo to jest pewna już konsekwencja prowadzona przez nas od ponad 3 lat polityka, ale warto czasami to podsumowywać, przypominać. Rocznica 1 maja, 15-lecia wejścia Polski do Unii jest okazją nie tylko do świętowania, no bo mamy się z czego oczywiście cieszyć. Nasza obecność w Unii Europejskiej przyniosła Polsce szereg korzyści, ale jest, nawet bym powiedział, przede wszystkim okazją do refleksji, jakiej my Unii oczekujemy, co w Unii jest dla nas ważne. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych włącza się w taką właśnie akcję opowieści o tym, jakie elementy w Unii Europejskiej są tymi, które chcemy promować, z których jesteśmy dumni. Będziemy teraz w mediach społecznościowych przez najbliższe dni mówić o konkurencyjności, o obronie zasad wolnego handlu, o tym, że nie zgadzamy się na protekcjonizm, o tym, że chcemy odwoływać się do chrześcijańskich wartości, że chcemy chronić rodzinę. Będziemy w tweetach i w wpisach na Facebooku takich właśnie okolicznościowych, ale wskazujących na naszą agendę polityczną w Unii, o tym wszystkim przypominać. Wreszcie będzie taka akcja, która jest akcją nietypową, ale ma zwrócić też uwagę właśnie obywateli państw Europy Zachodniej na kwestie konkurencyjności i naszych oczekiwań w tym obszarze. Wczoraj zainaugurowałem akcję wyjechania na zachodnie ulice, autostrady, drogi, 15 ciężarówek z hasłem Europa to nasze miejsce dla wolnego handlu. Wspólnie z przewoźnikami no, chcemy wyraźnie dać sygnał, że nie godzimy się na protekcjonistyczne przepisy ograniczające konkurencyjność i wolny handel i też będziemy tą rocznicę wykorzystywać do tego, żeby o tej kwestii mówić.
O tych przepisach będzie już decydował nowy Europarlament, bo udało się wstrzymać ostateczną decyzję nad tą dyrektywą, o ile mnie pamięć nie myli. Też tylko
tak, to jest wielka zasługa europarlamentarzystów PiS ze szczególnym uwzględnieniem pana europosła Kosmy Złotowskiego, właśnie z Bydgoszczy, której wczoraj byłem i który ma w tej sprawie też spore zasługi. Walczył jak lew na forum Parlamentu Europejskiego. Tam przepisy zostały no niestety przyjęte, ale myślę, że duża zasługa też jego jest w tym, że te przepisy ostatecznie nie przeszły do fazy trilogu, a więc nie wejdą w życie w tej kadencji organów europejskich, a w przyszłej mam nadzieję, że uda się je uchylić.
To jeszcze wróćmy do dnia jutrzejszego. ja dobrze pana ministra zrozumiałem, że już jest jakaś deklaracja gotowa? Czy ona dopiero będzie wypracowywana? Czy w głowy szefowie rządów, szefowie delegacji, którzy do Warszawy przyjadą, podpiszą jakiś dokument wspólny?
Panie redaktorze, tak jak mówię, nie chcę uprzedzać tego, co powinni ogłosić premierzy.
O to, co powinni, nie też... pytam, ale czy ogłoszą? Czy to będzie szczyt konkludywny? Czy tam będzie jakikolwiek wspólny, jasny sygnał?
Tak jak powiedziałem, nie będzie to szczyt czysto okolicznościowy, a co do reszty zostawmy głos premierom, którzy spotkają się jutro.
To w takim wypadku już jutro zbieramy się z niecierpliwością i będziemy z wypiekami na twarzy oglądać podsumowującą konferencję jutrzejszy szczyt i zobaczymy, co Europa Środkowa, czy się zdobędzie na to, żeby mieć wspólny głos, czy też nie. Za to był w połowie kwietnia w Warszawie Heiko Maas, to była kolejna wizyta. Szef dyplomacji niemieckiej, wydaje się, lubi do Polski przyjeżdżać i odbył wspólną konferencję, wspólne spotkanie z Jackiem Czaputowiczem, naszym szefem dyplomacji. Tam padły takie słowa, że obok Francji i Niemiec powinien powstać motor polsko-niemiecki, który by się na tym motorze francusko-niemieckim wzorował, tak żeby kształtować Unię Europejską. Pan jest ekspertem od polityki niemieckiej, od relacji polsko-niemieckich. Ten przyjazd sprzed dwóch tygodni Heiko Maasa do Warszawy, ta konferencja, te słowa, to jest jakaś poważna oferta Brygna wobec Warszawy, żeby jednak Warszawa dołączyła do tego twardego rdzenia, jak to lubi mówić opozycja.
No ja chciałbym, żeby te rzeczywiście w ostatnich latach i miesiącach, może nawet szczególnie ożywione kontakty polsko-niemieckie przyniosły wymierne rezultaty. My jesteśmy bardzo otwarci, zresztą to sygnalizowaliśmy, na to, żeby szukać dziedzin, w których możemy współpracować, w których możemy szukać wspólnego zdania czy porozumienia, żeby też jasno definiować te obszary, które nas różnią i w których no, musimy zarysować też te różnice w sposób jasny i zdecydowany. No też na tym polega dzisiaj polityka zagraniczna, że nie uciekamy od różnic, tylko po prostu staramy się po partnersku je zaznaczać. Natomiast no, ja mam takie poczucie, że na razie jesteśmy w sferze intensyfikacji właśnie wizyt i relacji. Natomiast cały czas czekamy ze strony partnerów niemieckich na to, żeby zrobić krok dalej. I akurat w przypadku moich kompetencji, to mam taką nadzieję, że ten krok dalej nastąpi w czerwcu, ponieważ jest już zaanonsowany tak zwany okrągły stół w sprawie praw Polaków w Niemczech, który ma wznowić po ponad 3 latach przerwy swoje obrady. Ja bardzo się cieszę, że wracamy do tego formatu, bo jest szereg problemów, na które napotykają Polacy mieszkający w Niemczech i trzeba o tych kwestiach rozmawiać. Więc tutaj no, będę mówił, sprawdzam przy tym spotkaniu z niemieckimi partnerami, czy rzeczywiście jest gotowość tego, żeby deklaracje o tym, żeby z naszych relacji no, wynikało coś więcej niż tylko przyjazne gesty, żeby wypełnić to czynami. Czekam, zobaczymy.
Te czyny to jest przywrócenie Polakom praw mniejszości, które zostały odebrane już w trakcie II wojny światowej przez hitlerowskie niemieckie władze, czy to jednak aż tyle nie liczymy?
To nie jest cel sam w sobie. Oczywiście w horyzoncie naszych działań jest ta sprawa. Uważam, że trzeba tą sprawę podnosić. Natomiast dzisiaj bardziej elementy takie, bym powiedział, funkcjonalne, utrudniające Polakom funkcjonowanie właśnie jak brak odpowiedniej dostępności nauczania języka polskiego, to jest rzecz, która powinna zostać pilnie poprawiona. Ta dostępność języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce jest zaoferowana na wysokim poziomie, natomiast w Niemczech no, jest niestety inaczej i tego oczekujemy, żeby to zostało wypełnione, bo to jest coś, co może no, w ciągu kilku miesięcy, w krótkim okresie czasu, jeżeli tutaj będzie pewien postęp, wpłynąć pozytywnie na sytuację Polaków w Niemczech. Myślę, że kwestia statusu, choć byłaby także w tej sprawie i w wielu innych bardzo pomocna, no to jest kwestia jednak bardziej odległa i to jest jakiś cel bardziej dalekosiężny.
Radio Wnet i inne media często mówią o ustawie 447. Już dzisiaj na tej antenie były pytania i do pana posła Dziedziczaka i do pana ministra Dworczyka. To może ja zapytam o reparacje od Niemiec, bo o tym dzisiaj na antenie Radio Wnet nie mówiliśmy, co się z tą sprawą dzieje, no bo widać, że niektóre lobby chcą od nas, od Polaków, od ofiar, być może największych ofiar ofiar II wojny światowej reparacji, a być może nadszedł czas, żebyśmy w końcu wyliczyli, ile Niemcy nam są winni za swoje zbrodnie dokonane na terytorium Rzeczypospolitej.
Więc co do ustawy 447 ja mogę powiedzieć w zasadzie tylko jedno zdanie. Nie ma żadnych podstaw ani prawnych, moralnych, ani prawnych, ani moralnych do wyciągania jakichś, wysuwania jakichś roszczeń wobec Polski na bazie tego aktu prawnego i my w żaden sposób nie zamierzamy, nie przewidujemy, aby jakiekolwiek, nie wiem, no, wynikające z tego aktu słowa czy konsekwencje mogły być stosowane w polskim porządku prawnym. Natomiast jak chodzi o kwestie reparacji od Niemiec, to jest jedna z tych spraw, o której powinniśmy też otwarcie z Niemcami rozmawiać i rozmawiamy i też oczekujemy jakiegoś tutaj postępu i otwartości większej po stronie niemieckiej. Wiemy, że po stronie polskiej trwają prace zespołu pana posła Mularczyka. One się finalizują. Kiedy one zostaną
finalizują i się sfinalizować nie mogą. To nie jest tak, że to jest jakieś celowe zwalnianie prac, bo są kolejne terminy podawane, jakby polski parlament bał się dojść do konkluzji tej komisji, dojść do jakichś wniosków kończących, podających realną sumę roszczeń Polski wobec Niemiec.
Znaczy, to jest pytanie bardziej pana posła Mularczyka, ale
pan minister tam nie ingeruje, nie podpytuje, panie pośle, panie przewodniczący, kiedy, nie ma takich...
Nie, tutaj jednak uważam, że zespół ma pewien swój rytm i też swoją autonomię, więc powinniśmy zaufać przewodniczącemu Mularczykowi, że chce tutaj nie działać na wyścigi, tylko chce rzetelnie ustalić pewne fakty i w zakresie strat, i też w zakresie możliwego prawnego dojścia do tego postawienia tej kwestii reparacji na agendzie. My jako ministerstwo uważamy ten temat za ważny, uważamy dyskusję o reparacjach za moralnie uzasadnioną, natomiast czekamy na finał prac nad raportem i wówczas będziemy podejmować polityczną decyzję, na ile możliwe jest skuteczne podniesienie tej kwestii na agendzie między Polską a Niemcami.
Mamy przykład grecki, więc szlaki powoli już się przecierają, a przecież Grecja, jak się patrzy na historię straszliwych zmagań II wojny światowej, to nie jest kraj, który najbardziej by ucierpiał od niemiecko-hitlerowskiego totalitaryzmu. Panie pośle, to panie ministrze, to na koniec poproszę o komentarz do Wenezueli. Nie wiem, czy już do Poznania doszła informacja o wezwaniu przez Juana Guaido armii do stanięcia przeciwko reżimowi Maduro.
Nie, ja akurat tej informacji jeszcze nie miałem wcześniej. No, sytuacja w Wenezueli jest ze wszech miar napięta i niepokojąca. Naszym tutaj kluczowym apelem jest to, żeby wszelkie działania zarówno prezydenta Guaido, który zadeklarował się prezydentem, jak i prezydenta Maduro, tych dwóch stron nie doprowadzały do takiej eskalacji tego konfliktu, w której mogliby ucierpieć cywile. No i to jest w tej chwili rzecz kluczowa.
Powiedział Szymon Szynkowski-Welsing, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski, a dokładnie jest prosto z Poznania, rodzinnego Poznania. Pan minister nas mówił. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
I do usłyszenia, mówimy mieszkańcom Wielkopolski i panu ministrowi również, a my tymczasem krótką piosenkę państwu zaprezentujemy i właśnie miał to być dub, ale piosenka Przed nami wielka przestrzeń trwa i się skończyć nie może, to może coś krótsz... O, jest! Chociaż ja nie jestem w stanie... Tak, ale to będzie, nie wiem, nie mogę sobie dotrzeć tej piosenki, ale my ją na pewno usłyszymy, a za chwilę potem wgłębimy się w tematy wenezuelskie.